Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, witam was bardzo serdecznie tego wieczoru na ostatniej Eucharystii, która świętuje dzisiaj w sposób szczególny uroczystość Chrztu Pańskiego. I nie jest przypadkiem to, że akurat w ten wspaniały dzień rozpoczynamy te kilkudniowe, trzydniowe rekolekcje, które mają nas na nowo skierować w kierunku naszych fundamentów. Wiecie, kiedy wielokrotnie rozmawiam z wieloma ludźmi, piszą maile, dzwonią telefonami, piszą SMS-y, błagają o pomoc, proszą w różnych sytuacjach, które są bardzo trudne dla nich. Za każdym razem, czy prawie za każdym razem, widzę, że w ich życiu nigdy nie zostały zbudowane fundamenty. Często słyszę, proszę księdza, ale ja się modlę, już tyle tych nowen pompejańskich odmówiłam. Ja się cały czas modlę i nic się nie zmienia, cały czas jest tak trudno, cały czas jest... Nie ma fundamentów. Ktoś zaczyna od budowania bocznych ścian, ktoś zaczyna od budowania dachu, ktoś zaczyna od budowania czy wkładania okien do domu, a nigdy nie wykopał solidnych fundamentów. Jest rzeczą niemożliwą, żeby zbudować dom bez fundamentów. Chrzest Święty jest fundamentem naszego życia chrześcijańskiego. Fundamentem wszystkich naszych modlitw. Fundamentem naszej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Chrzest Święty. Jeśli nie znam potęgi mocy działania Chrztu Świętego we mnie, nie jestem w stanie budować swojego domu. Domu relacji z Bogiem, domu relacji z drugim człowiekiem i domu relacji z samym sobą. To jest tak ważne, że musimy i chcemy całym sercem zatrzymać się przez te trzy dni nad sprawdzeniem, czy nasze fundamenty są mocne. Czy w ogóle zbudowaliśmy nasz fundament życia chrześcijańskiego? Chrzest jest wstąpieniem Boga w nasze wnętrze. Chrzest jest zniszczeniem grzechu pierworodnego. Chrzest jest wybraniem nas przez Boga, abyśmy stali się Jego mieszkaniem w nas. Tak a propos, kto z was, ręka do góry, pamięta datę swojego chrztu? Niewielu. A kto z was ostatnio, z tych, co pamiętają datę swojego chrztu, hucznie imprezował? Uroczyście i całym sercem dziękował Bogu, sprosił sąsiadki, koleżanki, kolegów, przyjaciół, bo dzisiaj jest rocznica mojego chrztu. Nikt. Kochani moi, myślę, że jak zrozumiecie, czym jest chrzest, jak odkryjecie potęgę i moc działania Chrztu Świętego i zrozumiecie, co stało się tego dnia i jak chrzest ma działać każdego dnia w naszym życiu, to już nigdy obojętnie nie przejdziecie koło daty swojego chrztu. Żeby zrozumieć, czym jest chrzest, trzeba odwołać się do chrztu Jezusa w Jordanie. Ponieważ to w Jezusie przyjęliśmy chrzest. Z Jezusem weszliśmy w śmierć starego człowieka i w Jezusie zmartwychwstaliśmy do bycia nowym człowiekiem. To jest w ogóle fenomenalne, ponieważ chrzest pokazuje nam, że Bóg jest Bogiem nieustannie nas stwarzającym na nowo. My myślimy tak potocznie, że kiedyś zostaliśmy tam stworzeni przez Boga, tak puszczeni do życia i się kulamy do samej śmierci. To jest bardzo potoczne myślenie. Bóg stwarza nas nieustannie tu i teraz. W Bogu nie ma przeszłości ani przyszłości. W Bogu jest wieczność, czyli wieczne teraz. Czyli Bóg, kiedy stwarza nas nieustannie. Jesteśmy nieustannie stwarzani przez Boga. I chrześcijaństwo jest niczym innym, jak nieustannym poddawaniem się stwórczemu działaniu Boga w nas. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jeśli ja żyję przeszłością albo przyszłością, to nie żyje chrześcijańskim życiem. W jakim rozumieniu? Kiedy na przykład moje życie jest nieustannym analizowaniem mojej przeszłości, moich ran, moich trudnych relacji. Jest nieustannym analizowaniem i użalaniem się nad trudną, bolesną historią mojego życia. Tam nie ma Boga. W takim oto rozumieniu, że uruchamiam moc ducha oskarżyciela, który nieustannie będzie straszliwie mnie osłabiał z powodu tego, jak będzie wyolbrzymiał moją przeszłość po to, żeby zatruć moją teraźniejszość i wygenerować lęk przed przyszłością. Bóg chce, aby wszystko to, co za nami, zostało zanurzone w miłosierdziu Bożym i już nigdy do tego nie wracamy. Święty Paweł mówi, ja biegnę patrząc na to, co przede mną. Nie patrzę na tym, co za mną, na to, co przede mną. Święty Paweł mówi, że wszystko, co stare, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Nowość, nieustanna nowość, to jest charakterystyka działania Boga. I powinniśmy się tego uczyć, że żyję tu i teraz przeżywając Bożą miłość, tu i teraz dając się stwarzać Bogu na nowo, w Jego miłości, tu i teraz, bo Bóg jest wiecznym teraz. Nie jest ani przeszłością, ani przyszłością. Zobaczcie, jaki jest sens użalania się nad trudnymi historiami swojej przeszłości. Przecież nie cofniesz się i nie zmienisz już tego. Jaki jest sens życia przyszłością, która jeszcze nie zaistniała, a już się jej boisz? To nie ma zupełnego sensu. Mnóstwo ludzi traci 90% swojej energii życiowej na życiu albo w przeszłości, albo w przyszłości. Kompletnie żyjąc tu i teraz. Być może nawet się złapiesz, że na tej Eucharystii jesteś myślami gdzieś w przeszłości, coś analizujesz, co się stało, albo już wybiegasz myślą w przyszłość, już tam sobie coś planujesz, już zorganizujesz, już myślisz, co będzie w przyszłym tygodniu, za miesiąc, za rok. Nie jesteś tu i teraz. Kiedy żyjesz albo przyszłością, marnujesz łaskę, która jest ci dana od Boga tu i teraz. Nie możesz nawet kroku zrobić do przodu, bo marnujesz łaskę teraźniejszości, łaskę, którą Bóg ci daje teraz, aby na nowo ciebie stworzyć. I to jest niełatwe, rzeczywiście to jest niełatwe, żeby nauczyć się żyć tu i teraz, w pełni świadomym na Bożą obecność, na Bożą łaskę. Za każdym razem, kiedy będę chciał się odwracać już w stronę swojej przeszłości, albo ktoś mnie zranił, proszę księdza, ja miałem taką trudną relację z ojcem, a mnie tam ktoś poranił, a moja mama, a mój nauczyciel, a to... Zostaw. To już jest przeszłość. Przebacz wszystko, wszystkim i już nigdy do tego nie wracaj. Żyj tu i teraz. Tym, który ciebie kocha najbardziej. Tym, który ciebie tu i teraz chce stwarzać nieustannie w miłości. Kiedy patrzymy na chrzest Jezusa Chrystusa, to widzimy pierwszą rzeczywistość, która jest niesamowita, kiedy On wchodzi do rzeki Jordan. Widzimy, że nad Jezusem otwiera się niebo. To jest bardzo konkretna rzeczywistość duchowa, otwarte niebo. To jest odpowiedź na wołanie proroka Izajasza 400 lat wcześniej, kiedy to prorok Izajasz wołał do Boga, obyś rozdarł niebiosa i zesłał nam sprawiedliwego. I kiedy Jezus wchodzi do rzeki Jordan, dosłownie są rozrywane niebiosa. I Jezus jest pod otwartym niebem, które otworzyło się nad Nim. Dokładnie to samo dzieje się w momencie naszego chrztu. Kiedy nasi rodzice przyprowadzili nas do kościoła i rozpoczął się chrzest, otworzyło się nad nami niebo. Co to znaczy? To znaczy, że od momentu chrztu świętego jesteśmy dziećmi światłości. Jesteśmy skąpani w świetle, zanurzeni w światłość. To tak jakby dookoła nas były nieprzeniknione ciemności, grzechu, zła, demonów. I nagle otwiera się taki portal światła nad nami jesteśmy zanurzeni w światło. I to światło nas przenika. To światło przez nas przechodzi, to światło nas rozświetla. Czym jest to światło? To jest Boża obecność. To jest atmosfera nieba, która stąpiła w głębiny naszego serca w momencie naszego chrztu. I teraz moim zadaniem jest całkowicie skoncentrować się na tym, aby poruszać się w Bożej obecności. Święty Paweł powie, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Każdy mój oddech, każdy krok, każdy gest jest w Nim. Jest przeniknięty Jego światłem. Jest przeniknięty Jego łaską. Jest przeniknięty Jego obecnością. Czym jest atmosfera nieba? To jest On. On, który jest miłością, pokojem, radością. On, który jest entuzjazmem, młodością. On, który jest łagodnością, cierpliwością. On, który jest wszystkim tym, za czym najbardziej nasze serce tęskni. To jest On. I On przychodzi w Chrzcie Świętym do nas z atmosferą nieba w nas. Teraz powiesz, ale proszę księdza, ja tego nie odczuwam w ogóle. Dlatego, że żyjesz na zewnątrz siebie, a nie wewnątrz, w Jego obecności. Święty Augustyn powie, że niespokojne było moje serce, dopóki nie spoczęło w Tobie. I mówi, szukałem Ciebie wszędzie, szukałem Ciebie na zewnątrz i dopiero kiedy uświadomiłem sobie, że Ty jesteś we mnie, znalazłem Cię i odpocząłem w Tobie. Życie pod otwartym niebem jest nieustanne. Nie zniszczy tego żaden grzech. Choćbyś nie wiem, jak grzeszył, Bóg nie zamknie nad tobą swojej łaski. Nie zamknie nad tobą otwartego nieba. Nie odejdzie ze swoją obecnością, bo jesteś Jego dzieckiem. Ty możesz przez brak wiary, przez wątpienie, przez obudowanie się różnymi grzechami, jak twierdzą, możesz powiedzieć Bogu, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Nie chcę odczuwać Twojej obecności. Nie chcę, aby moje serce było zanurzone w Twoją łaskę. Sam obudowujesz się, jak twierdzą, ale to nie znaczy, że Boża obecność od Ciebie odchodzi, tylko że Boża obecność również przenika tą twierdzę. Tylko że Ty nie chcesz otworzyć swojego serca na Jego obecność w Tobie. Pieczęć Chrztu Świętego jest nierozerwalna, niezmazywalna. Tego nie można odwołać. To stało się raz na całą wieczność. Dlatego chociażby chrztu nie można powtórzyć. Jest jeden, jedyny raz. Dlaczego, proszę księdza, tego nie odczuwam? Dlatego, że nie pielęgnuję Bożej obecności w moim sercu. Nie pielęgnuję atmosfery nieba we mnie. I wtedy, kiedy ktoś przyjdzie z atmosferą piekła, to momentalnie ciemność przenika moją jasność, która jest zbyt mała, żeby móc rozświetlić ciemność. Czasami możesz czuć się świetnie, mieć dobry humor, wspaniały nastrój i ktoś powie jedno, jedyne zdanie. Ktoś powie słowo, ktoś zadzwoni, cię skrytykuje, może coś powie bardzo destrukcyjnego i momentalnie jest po tobie. Momentalnie jest po tobie. Czasami nie wiem, czy macie taką świadomość, że spotykamy nieraz takich ludzi, którzy tylko się odezwą i już nam popsuli humor na cały dzień. Ponieważ ta atmosfera, którą oni noszą w sobie, ta atmosfera piekła, ta atmosfera obmowy, osądzania, krytyki, potępiania, gniewu, złości, agresji, wściekłości, ona potężnie oddziaływuje na zewnątrz. I teraz moim zadaniem jest tak pielęgnować atmosferę nieba, czyli atmosferę Bożej obecności we mnie, że to ja rozświetlam ciemności, a nie ciemność mnie pochłania. Wystarczy wejść do pokoju i zapalić światło. Nie trzeba krzyczeć na ciemność. Nic nie dało nikomu wejście do ciemnego pokoju i krzyczenie, żeby ciemność odeszła. Wystarczy zapalić światło i ciemność znika. Wystarczy zapalić światło Bożej obecności we mnie skoncentrować się na atmosferze nieba, którą generuje Jego obecność we mnie, aby rozświetlić każdą ciemność. Ale zadaniem naszym, żeby to zaczęło działać, jest wejście w wiarę, otworzenie oczu serca, wejście w wiarę, w świadomość tego, że moim priorytetowym zadaniem jest jednoczyć się z Bogiem w moim sercu przez miłość, tęsknotę, pragnienie. Święty Paweł powie, że wszystko uznaje za stratę, za śmieci. Tam dokładnie jest greckie słowo, które mówi o po prostu gównie. Święty Paweł mówi tam bardzo dosadnie, wszystko uznaje za gówno, byle poznać Jezusa Chrystusa. Wszystkie atrakcje, które są na tym świecie, uznaje za stratę, żeby tylko poznać Jezusa Chrystusa i Jego moc potężnie działającą we mnie. Dlaczego nie odczuwam Bożej obecności? Bo chodzę w obecności telewizora wiele godzin dziennie, Facebooka wiele godzin dziennie, Instagramu wiele godzin dziennie, internetu wiele godzin dziennie, seriali telewizyjnych wiele godzin dziennie. Dlatego nie odczuwam Bożej obecności, bo mój umysł i moje serce pochłania inna obecność, która jest dla mnie bardziej atrakcyjna. I to jest nasz problem. Czasami jest tak, że już małe dzieci uczymy modlitw. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Okej, to jest bardzo piękne. Tylko, że dla dziecka to jest po prostu wierszyk do Bozi. I uczymy dziecko mówić wierszyki do Bozi. I potem człowiek rośnie, ma coraz więcej lat i ciągle jest na poziomie wierszyków do Bozi. Ostatnio byłem w księgarni katolickiej i nagle podjeżdża taki koleś, wiecie, Mercedesem, wygląda jak Al Capone, długi czarny płaszcz, kapelusz, biały szal, neseserik, wchodzi taki, wiecie, zjarany, solarka, włoski na żeli, bo ściągnął ten kapelusz, taki, wiecie, mówi tak do tej sprzedawczyni, mówi, chciałbym jakąś ładną Bozię. Ona mówi, jaką Bozię? No taką ładną Bozinkę, no wie pani, na prezent. Ona mówi, jaką Bozinkę? Pana Jezusa, Matkę Bożą, jakiegoś świętego? No wie panie, taką ładną Bozinkę, żeby ładnie wyglądała. Rozumiecie? Facet 50-letni, który pewnie dorobił się w życiu, został w swoim życiu religijnym na poziomie Bozinki, wierszyka do Bozi. Małe dzieci musimy już od początku uczyć tego, że są mieszkaniem Boga, że Jezus w nich mieszka, ich najlepszy przyjaciel, że Jezus jest tym, który ich stworzył, że Jezus jest tym, który mieszka w ich sercach i pragnie rozmawiać z nimi, pragnie robić wszystko razem z dzieckiem, pragnie, żeby dziecko mu wszystko opowiadało, pragnie, żeby dziecko miało nieustanną relację z nim, żeby dziecko ze wszystkiego mu się zwierzało, żeby dziecko przeżywało z nim każdą radość, każdy smutek, każdy trud, cierpienie, żeby dziecko nieustannie, zanim powie coś mamie i tacie, wpierw zwracało się do Jezusa, który mieszka w jego sercu. Od tego się zaczyna budowanie relacji z Bogiem u dziecka, a dopiero potem zaczynamy uczyć formuł modlitewnych. Niektórzy święci mówili o tym, że małe dzieci po urodzeniu, po chrzcie świętym mają szczególną wrażliwość na Bożą obecność i niejednokrotnie widzą aniołów, widzą Jezusa, widzą Matkę Bożą. Potem z biegiem lat ta świadomość coraz jest mniejsza i dzieci jakby zapominają o tym, ale mają jakąś szczególną wrażliwość właśnie po chrzcie świętym, kiedy są jeszcze tak niewinne, że nawet rodzice często mają wrażenie, że dziecko się do kogoś uśmiecha, ale nie patrzy na mnie. Do kogoś gaworzy, ale nie patrzy na mnie. Mają nieustanną wrażliwość na Bożą obecność. I musimy to wykorzystać. Chrzest rozpoczyna się od życia pod otwartym niebem, czyli życia w Bożej obecności, która ma się stać dla nas priorytetem naszego życia duchowego. Tu i teraz w Bożej obecności, tu i teraz pielęgnuję atmosferę nieba, która jest we mnie. Drugą rzeczywistością, o której mówi Ewangelia w kontekście chrztu Jezusa, jest głos Ojca, który patrzy na Jezusa i mówi: Ty jesteś moim umiłowanym Synem. Kochani moi, Bóg stwarza przez wypowiedziane słowo. Bóg stwarza coś z niczego. Czyli nawet jeśli czegoś nie było, to On wypowiada słowo i to się staje. Dlatego jest Bogiem. Bóg wypowiada nieustannie, patrząc na ciebie i na mnie: mój umiłowany synku, moja umiłowana córeczko. To jest niesłychanie ważne. Ponieważ słysząc głos Boga, który mówi do mnie: kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, stwarza mi nieustannie w kolejnym przypływie Jego miłości, a stworzył mnie dla siebie. I ja będę szczęśliwy tylko wtedy, kiedy poznam Jego miłość. Będę szczęśliwy tylko wtedy i zacznę żyć prawdziwym życiem, kiedy dam się stwarzać z chwili na chwilę Jego miłości, która jest objawiana w Jego Słowie, które mówi do mnie. Ale proszę księdza, ja tego nie słyszę. No pewnie, że nie słyszysz. Bo od rana do wieczora jesteś w hałasie innych głosów, które ciebie bardziej ciągną niż głos Boga. Od rana do wieczora w mass mediach, w telewizji, w internecie, na Facebooku, Instagramie, telefonie, radio. Tysiące głosów, tysiące słów, które zagłuszają głos tego jedynego w nas. I dopóki nie zrobisz porządku z hałasem w twoim sercu, nie usłyszysz głosu tego, który ma moc stwarzać ciebie nieustannie z chwili na chwilę w swoim: jesteś moim umiłowanym. To słowo ma moc twórczą. Moim zadaniem jest więc minimalizować hałas w moim sercu. Hałas głosów, które nieustannie bombardują mój umysł, aby móc usłyszeć ten jeden, jedyny głos. Problemem też jest to, kochani moi, że jeśli pozwolimy, aby nasze serce odcięło się od tego głosu, to w tą pustkę wejdzie inny głos. Wejdzie głos drugiego człowieka i głos demona. Jeśli twoim imieniem od dnia Chrztu Świętego jest umiłowana córka Boga, umiłowany syn Boga, jeśli nie jesteś podłączony do nieustannego słuchania tego słowa dla ciebie, zaczynasz umierać w miłości. Przestajesz odczuwać miłość. Ten głos jest coraz dalszy, a coraz bliższe głosy tych, którzy dają ci inne imię. Imię przeklęte, imię demoniczne. I być może wielu z was nosi te imiona. Więcej będę mówił o tym jutro. Jesteś beznadziejny. Jesteś do niczego. Nie jesteś wart miłości. Nic ci się w życiu nie uda. Jesteś debilem, głupkiem, idiotą. I ten głos i te słowa zaczynają oddziaływać w naszym życiu. I niestety z tymi imionami zaczynamy identyfikować się w naszym życiu. I nie zdajemy sobie sprawy, że jest to w pewien sposób grzech bałwochwalstwa, który polega na tym, że stawiamy człowieka w miejsce Boga. I całe nasze życie zaczyna obracać się wokół tego jednego: co ludzie o mnie mówią, co o mnie myślą, opinia ludzka staje się dla mnie najważniejsza. To, co powie o mnie ten, którego darzę autorytetem, którego szanuję, ten, którego kocham, jest dla mnie ważniejsze niż co mówi o mnie Bóg. Tylko, że jak stawiam człowieka na pierwszym miejscu w moim życiu, to wtedy nadaję człowiekowi autorytet boski, jego słowom moc słów Boga. I wtedy nie dziwmy się, że zaczynamy żyć według tego słowa, ludzkiego lub wręcz demonicznego. Szatan bardzo lubi posługiwać się naszymi często najbliższymi, aby nas najbardziej ranić i nadawać nam imiona przeklęte. Dlatego też trzeba sobie jasno uświadomić, że jeśli ktoś miał w moim życiu, ma może w moim życiu autorytet większy niż Bóg i jego słowa dla mnie bardziej się liczą niż słowa Boga i dla mnie jest o wiele ważniejsze, co myśli człowiek, niż co myśli o mnie Bóg, z tego trzeba się wyspowiadać. Bo na tronie mojego serca jest człowiek, a nie Bóg. I nie dziwmy się potem, że wielu ludzi nieustannie całe swoje życie zabiega o to, żeby ludzie ich lubili, żeby dobrze o nich mówili. Że opinia ludzka jest dla ludzi najważniejsza i zrobią wszystko, żeby ludzie dobrze o mnie mówili. Mnie nie interesuje, co drugi człowiek o mnie mówi. Przecież on mnie nie zna. Nie zna mojego serca. Wiecie, kiedy lubię bardzo czytać biografie, również bardzo trudnych osób, czasami zdumiewam się, kiedy czytam życiorysy osób, które świat całym sercem potępił. Myślę sobie na przykład o Hitlerze. Czytałem jego biografię. W naszych oczach Hitler to jest bestia, ludobójca, morderca milionów. Ale nie wiem, czy wiecie, jakie dzieciństwo miał Hitler. Jak ojciec się nad nim znęcał. Nieustannie, dzień w dzień, jak zamykał go w nocy w komórce ze szczurami, jak nie dawał mu jeść wiele dni. To był psychopata, a to dziecko było niewinne. Ale niestety psychopata wychował psychopatę. I wiecie, kiedy poznajesz bardzo trudne historie ludzi, których bardzo łatwo osądzić i powiedzieć, to jest morderca, to jest zabójca, Boże, co za wstrętno brzydliwy człowiek. Bardzo łatwo rzucić takie inwektywy. Ale kiedy poznasz bardzo bolesną historię życia tego kogoś, to w miejsce oskarżenia zacznie pojawiać się wielkie współczucie. Pracowałem w naszym poprawczaku salezjańskim. I tam bardzo łatwo było oceniać drugiego chłopaka. Kiedy przychodziły różne akta z bardzo trudnymi historiami przestępczymi tych chłopaków, to na podstawie samych akt było bardzo łatwo kogoś zaszufladkować na całe życie. I dopiero wtedy, kiedy chłopaki zaczynali się otwierać, dopiero wtedy, kiedy czasem z płaczem, sam na sam opowiadali mi, przez jakie piekło, jakie koszmary przechodzili w swoim domu rodzinnym, to przestajesz już w jakikolwiek sposób kogokolwiek i cokolwiek osądzać. Mówię o tym dlatego, kochani, że nie możemy dawać człowiekowi autorytetu Boga. Tylko Bóg może osądzić drugiego człowieka, tylko On zna ukryte intencje serca, tylko On zna wszystkie rany serca. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest nie osądzać krzywd, które ktoś mi zadał, przebaczyć i zostawić. Zanurzyć w Bożym miłosierdziu. Jest rzeczą niemożliwą, żeby żyć chrześcijańskim życiem, nieustannie oglądając się wstecz na swoją trudną, bolesną historię życia. Ale proszę księdza, ale mój tata mi to, ale moja mama, a ja... Zostaw to. Ale ja z takiego patologicznego domu... Zostaw to. Dostałeś tyle od swoich rodziców, ile oni ci dali, ile mogli ci dać. Pewnie nie mogli ci dać więcej niż to, co sami otrzymali od swoich rodziców. Tak kochali, jak ich oni sami byli kochani. Przebacz i zostaw. Nie przeskoczyli samych siebie. Dali tylko to, co sami dostali od innych. Zostaw. Przebacz i zostaw. Zanurz w Bożym miłosierdziu. Ponieważ chrześcijaństwo jest życiem tu i teraz, relacją z tym, który jest moim prawdziwym, jedynym, najwspanialszym Ojcem, który jest Bogiem Wszechmogącym, który jest moim Abba, tatusiem, najczulszym z ojców, którego marzenie mam w sercu o Nim. Tu i teraz żyję najwspanialszą miłością najwspanialszego Ojca, którego jestem najwspanialszym dzieckiem. Przeszłość zostawiam, odcinam, koniec. Zanurzam w przebaczeniu. I nigdy już do tego nie wracam. Daję się Bogu stwarzać na nowo, tu i teraz, w Jego miłości, w Jego stwórczym słowie, w Jego miłującej obecności, tu i teraz. I znowu Bóg nie może odwrócić się od ciebie i powiedzieć: zrobiłeś takie, takie i takie rzeczy. Nie mogę cię kochać. Nie jesteś już moim umiłowanym synem. Nie jesteś już moją umiłowaną córeczką. Nic nie może sprawić, żeby Bóg tak powiedział. Choćbyś weszła w najgorsze grzechy, choćbyś wszedł w najgorsze świństwa, podłości i zdrady, Bóg nigdy nie zamknie swoich ust, nie odwróci od ciebie swojej twarzy. Będzie nieustannie szukał cię swoją miłością, nieustannie szukał cię swoim pragnieniem, tęsknotą za tobą, bo jesteś Jego umiłowanym dzieckiem i będzie cię ścigał nieustannie tym słowem: mój umiłowany synu, moja umiłowana córko, kocham cię, wróć, błagam, wróć. Taki jest On. On tak kocha. My myślimy, że On kocha po ludzku, bo my tak po ludzku kochamy. Jak jesteś taki, taki, taki i taki, będę cię kochać. Jak jesteś taki, 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 nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I myślimy, że Bóg też tak kocha. Nie, On tak nie kocha. Im bardziej się od Niego oddalamy, im bardziej Go nie chcemy, im bardziej odrzucamy Jego miłość, tym On bardziej ściga nas swoją miłością. Taki jest On. Taki jest On. I teraz jest kwestia i pytanie. Czy każdego dnia jest dla ciebie atrakcyjne poznawać Jego miłość? Czy jest dla ciebie każdego dnia atrakcyjne żyć w Jego obecności? Dać się stwarzać Jego słowom pełnym miłości, które dają ci zupełnie nieprawdopodobną perspektywę życia? Czy może tak jak zawsze wrócimy z tego kościoła do swoich domów, odpalimy telewizor, laptopa, filmy, neta, Facebooka i będziemy siedzieć do wieczora, 23:00 i sobie przypomnieć: o, jeszcze trzeba by się pomodlić. To jest Synek Ducha Świętego, amen. 30 ziewnięć i do wyra. I znowu przegramy. A potem życie zacznie nam się walić, bo nie ma neutralnej przestrzeni. Jest albo Bóg w twoim życiu, albo szatan. I będziesz przybiegał tutaj do Boga: Boże, dlaczego? Za jakie grzechy? Boże! Za to, że wszystko i wszyscy byli dla ciebie ważniejsi, atrakcyjniejsi niż On. I nie dlatego, że On cię karze. Przychodzi szatan i ciebie karze. I to jest problem. I trzecia rzeczywistość, Chrztu Jezusa Chrystusa to stąpienie na Niego Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Jest miłością Ojca. Jest miłością Boga. Jest miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca. Słowo Boże mówi, że On stąpił na Jezusa i spoczął na Nim jakby gołębica. To jakby jest bardzo ważne. Ponieważ my mamy bardzo często takie skróty wizualne, że jak mówimy Duch Święty, to widzimy gołębia. Duch Święty nie jest gołębiem. Chrześcijaństwo nie jest religią gołębiarzy. Duch Święty jest osobą, jest Bogiem. Nie jest gołębiem. Trudno uczynić pasją swojego życia gołębia. Trudno tworzyć się na relację z gołębiem. A relacja z Duchem Świętym jest wszystkim w chrześcijaństwie. Ponieważ to właśnie On jest tym, który uczy nas przyjmować stwórczą miłość Bożego Słowa w kocham Cię. Jesteś moim umiłowanym synem. Jesteś moją umiłowaną córką. I On w naszym imieniu odpowiada na tą stwórczą moc Ojca, wołając z głębi naszych serc: Abba, 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 tatusiu, tatusiu, tatusiu do Boga. Więc jeśli ja nie jestem podłączony do Ducha Świętego, nie jestem podłączony do tej pięknej odpowiedzi na Ojca głos, na Ojca patrzenie i mówienie mi: kocham Cię, jesteś moim umiłowanym synem. Ja przeżywam to, podłączając się pod Ducha Świętego, który jest we mnie, odpowiadam do Niego: tatusiu, tatusiu, tatusiu. To nigdy nie będę stwarzany w tej miłości, za którą tęskni moje serce. Duch Święty jest wszystkim. Jezus czynił wszystkie cuda mocą Ducha Świętego. Wszystkie. Uzdrawiał chorych mocą Ducha Świętego, otwierał oczy niewidomych, mocą Ducha Świętego otwierał uszy niesłyszących, mocą Ducha Świętego wyrzucał złe duchy, mocą Ducha Świętego chodził po wodzie, mocą Ducha Świętego wskrzeszał zmarłych, mocą Ducha Świętego wszystko czynił mocą Ducha Świętego. Można powiedzieć, był uzależniony od Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty stąpił na Niego i spoczął na Nim, mówiąc tak obrazowo, Jezus nie pozwolił, aby Duch Święty oddalił się od Niego. W Chrzcie Świętym został namaszczony. To, co mówi drugie czytanie dzisiaj, że Jezus przeszedł namaszczony przez Ducha, dobrze czyniąc każdemu. Bo Bóg był z Nim. Bóg nie odszedł od Niego. Bóg był z Nim. I teraz, kochani, tak obrazowo, gdyby gołębica spoczęła na waszym ramieniu i nie chcielibyście ją spłoszyć, aby odleciała od was, to z jaką koncentracją, z jaką uwagą, z jaką wrażliwością czynilibyście każdy krok, każdy ruch, by nie spłoszyć gołębicy, która jest na waszym ramieniu. To jest ten obraz z chrztu Jezusa. Mamy być tak skoncentrowani na obecności Ducha Świętego na nas, aby nie pozwolić Mu odejść. Być tak wrażliwym na Jego natchnienia, aby być nieustannie wsłuchanym w to, jak On chce nas prowadzić. Jeśli chcesz być podłączony do ponadnaturalnej mocy Ducha Świętego, musisz uwrażliwić swoje serce na słuchanie Go, na słuchanie Jego natchnień. Siostra Faustyna mówi, że najkrótszą drogą do świętości jest słuchanie natchnień Ducha Świętego. Ale znowu, jeśli we mnie i wokół mnie jest hałas tysięcy innych słów, głosów, to jak mam usłyszeć Ducha Świętego? Jak mam usłyszeć Jego natchnienia? Jest to niemożliwe. Będę wtedy żył w kłamstwie. Będę jak marionetka w rękach diabła. Bo kiedy nie słyszę głosu Ducha Świętego, kiedy nie słyszę Jego natchnień, kiedy nie znam głosu Ojca, to wtedy daję naprawdę głosom, które słyszę wokół siebie i w tym hałasie mas medialnym, jestem jak marionetka diabła. Wierzę we wszystko, co mi mówią w mas mediach. Poglądy pani z telewizji, z radia czy z internetu są dla mnie prawdą. No przecież tak w telewizji, proszę księdza, mówią. Jak trzeba być naiwnym, żeby w XXI wieku myśleć, że telewizja mówi prawdę od początku do końca. Prawdą jest tylko Bóg. Ile jest Boga w telewizji, tyle jest prawdy. Ile jest Ewangelii w telewizji, tyle jest prawdy. Tylko Bóg jest prawdą. I tylko kiedy zjednoczymy się w prawdzie, zjednoczymy się z Nim, możemy oglądać rzeczywistość w nas i wokół nas, Jego oczami, Jego sercem, Jego umysłem. I dopiero wtedy nie będziemy manipulowani przez rzeczywistość, którą inni chcą wykreować w naszych umysłach. Duch Święty jest mocą do ponadnaturalnego życia. Chrześcijaństwo, drodzy, chrześcijaństwo nie jest naturalnym życiem. Chrześcijaństwo jest niemożliwe, by żyć według kryteriów chrześcijaństwa o ludzkich możliwościach i siłach. Jest to niemożliwe. Chrześcijaństwo, do którego zaprasza nas Bóg, jest ponadnaturalnym życiem w ponadnaturalnej mocy Ducha Świętego. Jeśli nie żyjemy w ponadnaturalnej mocy Bożej, którą uruchamiamy przez wiarę i wrażliwość na moc natchnienia Ducha Świętego, na życie według Jego wskazówek, na życie według Jego prowadzenia, jeśli nie przyjmujemy darów Ducha Świętego, nie uzbrajamy mocą z wysoka naszego życia, charyzmatami, darami Ducha, ponadnaturalną mocą, która potężnie w nas może działać, nie robimy chrześcijaństwa. Stajemy się jedną z wielu charytatywnych organizacji czy instytucji, która Boże biednemu pomoże, przeprowadzi babcie kolokwialnie przez ulicę na pasach, zrobi jakiś dobry uczynek tu czy tam, spotkamy się w kościółku, nie zjemy mięska w piątek, będzie miło i sympatycznie. Ale nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Jeśli nie będzie nas wyróżniać ponadnaturalna moc Boga widoczna w naszym życiu, to trudno mówić o chrześcijaństwie. Dla Boga ponadnaturalne życie jest naturalnym życiem. Dla Niego wszystko jest naturalne. To, co dla nas ponadnaturalne, dla Niego to jest normalne, zwyczajne życie. I my musimy czynić kroki wiary, aby zacząć żyć w ponadnaturalnej mocy Bożej. Do tego On nas zaprasza. Do tego zaprasza nas potęga i moc Chrztu Świętego. Dlatego, kochani moi, jutro wejdziemy w kolejną niesamowitą przestrzeń odkrywania mocy Chrztu po to, abyśmy zapragnęli żyć ponad naturalnym życiem Boga w nas. Amen.
Wierzę w jednego Boga.